na temat poruszenia człowieka przez Jezusa Chrystusa. Taki mam temat mojego zwiastowania, poruszenie Jezusowe. Chcę, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana, 5 rozdział i pierwsze 8 wersetów będę czytał. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka zwana po hebrajsku Betesda. Otacza je 5 portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie ma człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił, wstań, zmień swoje posłanie i zacznij chodzić. Kiedy ta historia się zaczyna, to widzimy, że Jezus, gdybyśmy czytali 4 rozdział, był w Galilei, czyli idzie z północy na południe i najkrótszą drogą dojścia do świątyni jest właśnie wejście od północy do Jerozolimy przez bramę owczą. Jezus zawsze dążył do tego, żeby mieć bliską społeczność ze swoim Ojcem. I po drodze, kiedy idzie właśnie do świątyni, znajduje się sadzawka Betesda. Jezus Chrystus jest bramą dla owiec. To jest też dla nas pewien obraz. Ewangelia Jana w 10 rozdziale, 7 i 9 wersecie jest tam wyraźnie napisane, że Jezus mówi o sobie, że ja jestem bramą dla owiec. Przeze mnie się przychodzi do Ojca. Przeze mnie się przychodzi do Boga. Wiecie, kiedy my zwiastujemy Ewangelię, to musimy pamiętać o tym, że nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi do tego, żeby coś w naszym życiu się zadziało, jak tylko Jezus Chrystus. Bo On jest bramą. To jest dużo symboli. Betesda. Jezus dochodzi do tej sadzawki. Betesda. Jeżeli Mikołaj możesz wyświetlić to coś i tam ten rysunek, który ci dałem. Betesda to znaczy dom miłosierdzia lub dom strumieni lub dom źródeł. Co się tam w ogóle dzieje? Co się tam w ogóle zadziało? Jezus przychodzi, przechodził obok. Być może chciał się zatrzymać, być może chciał się napić wody, ciężko mi powiedzieć. Ale zauważył tam, że jest wielu ludzi, jak to Słowo Boże mówi, chorych, niewidomych, ułomnych, sparaliżowanych. I oni na coś czekają. O, to jest Betesda. Sadzawka. Tak trochę kanciata. 5 portyków, czyli 4 boki i w środku ten jak gdyby ganek. I w tych gankach wszędzie dookoła leżeli ci ludzie niewidomi, chorzy i tak dalej, i tak dalej. Jezus przyszedł do tego miejsca. I zauważył tam człowieka, który już bardzo długo leżał i czekał, aż się coś zdarzy. Bardzo długo czekał, aż się pewne rzeczy zadzieją i on zostanie uzdrowiony. Co jest ciekawe, że wszyscy chorzy czekają na poruszenie się wody, aż się anioł poruszy, aż coś się przyjdzie, anioł poruszy tą wodę. Tragedią jest to, że pomimo, zobaczcie, ile tam jest miejsca, ilu tam mogło być chorych ludzi, Tylko jeden człowiek, który pierwszy wszedł do wody, był uzdrowiony. I taki schemat działał przez wiele lat. Ludzie tam leżeli, on był 38? 38 lat człowiek sparaliżowany leży. I myślicie, że tam byli chętni, żeby go wrzucić do tej sadzawki? Tam nikt nie był zainteresowany tym, żeby go wrzucić do tej sadzawki. Dlatego, że każdy chciał być pierwszy. Jezus to zauważył. I On ma dla nas zupełnie inną ofertę dzisiaj. Jezus się nas pyta, czy chcesz być zdrowy? Bóg chce nas poruszać w zupełnie inny sposób, niż my sobie wymyśliliśmy. Przychodzi Jezus, którego poruszenie jest stałe i dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. My nie musimy czekać, aż się coś szczególnego zdarzy. My nie musimy czekać, aż przyjdą pewne rzeczy, które być może w przeszłości sobie odtworzymy i myślimy, że to się zdarzy znowu, kiedy zaistnieją pewne okoliczności. Przychodzi Jezus i mówi, że chce nas poruszać codziennie. On będzie nam zadawał pytania i my musimy mu udzielać odpowiedzi. I my dzisiaj w takiego Jezusa wierzymy, w takiego Jezusa, prosimy. Wiecie, czasami jesteśmy w rozterce i nasze ze względu na emocje, które w nas są. Wolimy udać się do miejsca lub okoliczności, które kiedyś nami poruszały. Tak sobie zapisałem takie słowo. Wiecie, my mamy takie swoje. Swoje miejsca, swoje osoby, że nie wiem, ktoś się o nas pomodlił, zostaliśmy uzdrowieni. Więc wyrabiamy sobie coś takiego, że jeżeli chcemy się być uzdrowionymi ludźmi, to pójdziemy do tego człowieka jeszcze raz. Jeżeli jest nabożeństwo i dotknęła nas jakaś pieśń, to będziemy do niej wracać, dlatego że wierzymy w to, że wtedy ta pieśń może nas poruszyć w szczególny sposób. To jest właśnie czekanie na poruszenie wody przez anioła. Może się zdarzy, może się nie zdarzy. Bóg nas dotyka czasami w szczególny sposób, a my ze względu na emocje, które mamy w sobie, staramy się wrócić do tego, do tych okoliczności, do tego zdarzenia, żeby coś się stało jeszcze raz. My tego gdzieś tam wewnętrznie pragniemy. Ale Jezus przynosi zupełnie coś innego. Jezus przynosi uzdrowienie w takich okolicznościach, których nawet my się nie spodziewamy. Bo ta historia, którą przeczytałem, się kończy, że Jezus mu kazał wziąć, zwinąć łoże i zacząć chodzić. Nie było jakichś szczególnych warunków, nie było jakiejś szczególnej modlitwy. Po prostu Jezus coś zrobił i ten człowiek miał to wykonać. Kiedy Jezus chce nas poruszać, to On będzie nam dawał pewne zadania do wykonania. Jest to kwestia jakiejś bliskiej społeczności z Nim. Jezus chce nas poruszać cały czas, codziennie, przez swoją obecność w naszym życiu. Chce przed nami odkrywać rzeczy, o których do tej pory nie wiedzieliśmy. Kiedy wychodzimy na rynek, my wiemy, co się zdarzy? Mamy plan. Mamy pewne rzeczy, które wiemy, że musimy je zrobić, tak? Czyli mamy ułożone jakieś pieśni, mamy przygotowane balony, ale tak naprawdę nie wiemy, co tam się zdarzy. Nie wiemy, czy nas ktoś nie będzie rzucał kamieniami. Spodziewamy się raczej dobrych rzeczy i Bóg nam teraz pokazuje te dobre rzeczy. Bóg chce nas poruszać. Kiedy my Mu mówimy tak, to Bóg zaczyna coś robić w naszym życiu. Chory, kiedy Jezus się go zapytał, czy chcesz być zdrowy, powiedział, Panie, nie ma człowieka, który w życiu by mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wiecie, my czasami zachowujemy się tak samo. Jezus zadaje nam pewne pytania. Jezus daje nam pewne rzeczy, żebyśmy je zrobili. Wskazuje nam na pewne rzeczy, żebyśmy je zrobili. Ale my mamy swój świat, tak jak ten chory. Jezus go się zapytał, czy chcesz być zdrowy? Chciał go po prostu uzdrowić. A on mówi, okej, ale... Widzisz, że nie chodzę. Widzisz, że są przeciwności. Widzisz, że są problemy. I po prostu nie mogę tam się znaleźć pierwszy w tej wodzie. Prawie 40 lat. Jezus czasami wskazuje nam zupełnie inną drogę wyjścia. Kiedy my chcemy przy Nim trwać, kiedy chcemy, żeby On rzeczywiście prowadził naszym życiem, wtedy zaczynają się dziać rzeczy, których my nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić. Bo mamy swój świat. Mamy swoje wyobrażenia. Pytanie dzisiaj brzmi, czy Jezus tak naprawdę nas porusza? Pytanie dzisiaj brzmi, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć, my apelujemy, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło na ten rynek, kiedy my tam jesteśmy, śpiewamy te pieśni, czy to was porusza, czy nie? Kiedy zadano mi pierwsze pytanie, czy jest taka możliwość, żebym mógł tam grać, to się nie zastanawiałem. Powiedziałem, że tak trzeba. Teraz to już jestem, to nie, że jestem przekonany, bo zawsze byłem do tego przekonany, ale na pewno nie zrezygnuję z tego. Na pewno będę szedł tą drogą, ale będę szukał także tego, co Bóg chce zrobić jeszcze. Przez tą służbę. Przez to, co my robimy. Przez to, co my czynimy. Być może kiedyś będziemy zwiastować Boże Słowo tam. Będziemy potrzebować jakiegoś kaznodziei namaszczonego, tak? Który będzie mówić Słowo i to Słowo będzie trafiać do ludzi. Być może któregoś z nas Bóg chce użyć. To pytanie jest, czy my będziemy szukać tego poruszenia Jezusowego, czy będziemy trwać w jakichś swoich tam w ramach, w których Bóg kiedyś zadziałał i będziemy mówić, że tak właśnie Bóg działa. Wiesz, bracie, kiedyś mnie Bóg poruszył. A kiedy to było? W 82 roku, jak się krótko nawróciłem, wtedy Bóg mnie poruszył. A dzisiaj? Wiesz, bo już od 40 lat prawie jakoś tak słabo z tym Bożym poruszeniem. Mówię to także do siebie, że muszę szukać Bożego oblicza. Są dwa rodzaje poruszenia, już będę kończył za chwilę, które nas dotykają. Jest to poruszenie chwilowe, czyli tak jak ten chory, czy chorzy, którzy leżeli przy tej sadzawce Betesda, widzieli, że coś się dzieje i musieli jakoś zareagować na to. To jest poruszenie chwilowe. Co może być poruszenie chwilowe? Poruszenie chwilowe może być nabożeństwo. Poruszenie chwilowe może być krótka modlitwa. Możemy, Bóg nas dotknie tu, dzisiaj na tym miejscu, ale my wyjdziemy stąd i nie będziemy za chwilę pamiętać w ogóle, co Bóg nam tu zrobił. Może tak być? To jesteśmy wtedy jak ci ludzie, którzy leżeli przy tej sadzawce i czekali, aż Bóg coś zrobi, aż Bóg coś poruszy, poruszył naszym sercem, poruszył naszymi uczuciami, ale wychodzimy i nie działa. Za chwilę zapomnimy o tym, że Bóg nas tu poruszył na tym miejscu. Można spędzić całe życie, napisałem sobie takie zdanie, można spędzić całe życie na oczekiwaniu kogoś, kto wrzuci cię do sadzawki. Zobaczysz poruszenie w innych ludziach i będziesz chciał mieć na chwilę to samo. Czasami jest tak, że widzimy, że Bóg dotyka innych ludzi i chcemy mieć to samo. To jest poruszenie chwilowe. Ono nie da żadnych efektów długofalowych. Albo będziemy po prostu zawsze o krok za tym pierwszym, który wskoczył, tak? Chcemy mieć to samo, ale to nas dotknie tylko na chwilę. Albo kiedyś pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, to wielu ludzi gdzieś tam z mojego otoczenia, nawróciłem się w 91 roku, chodziłem na takie grupy, gdzie spotykali się, mieszkałem w Bursie, czyli w takim internacie, robiliśmy tam spotkania. I wiecie, ludzie tam przeżywali różne rzeczy z Bogiem. Ktoś został ochrzczony Duchem Świętym. To wiecie, drugi chciał mieć to samo, już, teraz. Od ręki. Ludzie naprawdę przeżywali frustrację, jeżeli coś się nie działo tak, jak oni by chcieli. Nie wiem, z tej ekipy, z której mieszkamy chyba raz, dwa, trzy, cztery albo pięć osób. I oni byli wierzącymi ludźmi. Jakoś tam przez te 5 lat się przewinęliśmy. To z tego, co wiem, to ja, no 3 osoby. 3 osoby są wierzące. Naprawdę gorliwi ludzie. Naprawdę robili coś dla Jezusa Chrystusa. Ale tych 3 stało się niewierzącymi ludźmi. I wiem o tym. Jeżeli my nie będziemy szukać poruszenia Jezusowego, Jezusa, który będzie nas cały czas poruszał, cały czas motywował do pewnych działań, cały czas wskazywał nam drogę, to się wypalimy. To będziemy wspominać, ale kiedyś to było fajne. A Bóg chce, żeby jutro było fajniejsze niż jest dziś. Żeby jutro było bardziej owocne niż to, co przeżywamy dziś. Abyśmy jutro mieli coś więcej niż mamy dziś. Poruszenie stałe. Czyli głęboka relacja z Jezusem Chrystusem. Wsłuchiwanie się w Jego głos. Wiecie, Ewangelia Jana 10 rozdział, 2-5 werset, mówi o owcach, które słuchają głosu Pana Jezusa. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. To jest o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ten odźwierny otwiera, a owce słuchają Jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi. One zaś idą za Nim, bo znają Jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Kończąc, chcę zadać wszystkim 2 pytania. Czy my znamy głos Jezusa Chrystusa jako Jego owca? Czy my zawsze idziemy za Jezusem Chrystusem? Znacie głos Jezusa Chrystusa? Jeżeli Go nie znamy, to będziemy szukać rozwiązań chwilowych. Będziemy chcieli mieć korzyść wtedy, kiedy nam jest właśnie coś potrzebne. Opowiem wam taką historię. Niekoniecznie musi być prawdziwa. Pewnego razu jest nabożeństwo. Mówię o ludziach, którzy szukają doraźnego poruszenia. Ale historia może się zdarzyć i jest jak najbardziej prawdziwa. Może być jak najbardziej prawdziwa. Pewnego razu jest nabożeństwo i jeden człowiek wychodzi, tak jak u nas jest, wychodzi tu, idzie do gdzieś tam tyłu, no i trwa uwielbianie, wyszedł raz, skończyło się uwielbianie, zaczyna się kazanie, wyszedł drugi raz, wrócił z powrotem, w końcu gdzieś tam 10 minut kazanie trwa. Poszedł trzeci raz do tyłu, w końcu pastor mówi, co on tak chodzi tam do tyłu? Pastor mówi, pielgrzymka, urządza, więc ta historia może być jak najbardziej prawdziwa. No i pastor idzie do tyłu i patrzy, ten gościu gotuje coś w garku. I mówi, ej, a co robisz tam? A wiesz, pastorze, z kumplami się umówiłem na rowery po nabożeństwie i żeby nie tracić czasu, to sobie tu ryż gotuję. Pastor zdębiał i mówi, wiesz co, wyłącz ten ryż, nie? I słuchać kazania. No i ten człowiek włączył ten ryż, no ale że to ryż, to on spęczniał potem. No i miał obiadek gotowy, tak? Pastor się zdziwił. Mówi, nie wiem, czy rozmawiać z gościem, czy nie rozmawiać z gościem, ale zostawił go. Trudno. Mówi, zobaczymy, co będzie robić za tydzień. Może jakaś zupa będzie gotowa. Żeby nie tracić czasu. W środku tygodnia, gdzieś, albo inaczej, za jakiś miesiąc dzwoni telefon do pastora. Pastorze, i dzwoni gościu od ryżu. I mówi, pastorze, jestem w szpitalu. Ja wiem, że wy na nabożeństwach mówicie o tym, że Bóg uzdrawia. Chciałbym, żebyś przyjechał tu do mnie, się pomodli, na pewno będę uzdrowiony. I w ogóle, żeby ktoś tu do mnie w ogóle przyszedł, bo jestem w takiej trudnej sytuacji. I chciałbym, żebyś się o mnie pomodlił. Cytuję mu tam jakieś słowa z Bożego Słowa, tak jak to pastor. No pastor to zna. To nie jest, ja wymyśliłem tą historię. Ale pastor tu mówi, o chyba wie, o co chodzi. Chorych odwiedzajcie, tam cytuję jakieś słowo Boże. Chciałbym, żebyś jeszcze się pomodlił, żeby Bóg mi błogosławił. I na koniec jeszcze, żebyś mnie tu uściskał, żebym wiedział, że ktoś tu za mną jest. Gościowi ewidentnie zbór pomylił się z McDonaldem. On sobie zażyczył zestaw uzdrowienie plus w dodatku jakieś błogosławieństwo i w gratisie czuły uścisk na misia na pożegnanie. Możemy się śmiać, ja to sobie wymyśliłem tą historię, ale tak się zachowują ludzie, którzy oczekują chwilowego poruszenia. Nie są w ogóle zainteresowani tym, co się dzieje w zborze. Im się zawsze spieszy, zawsze są w biegu. Są w stanie poświęcić czas na rzeczy, które ich absorbują. Na Kościół niekoniecznie. Chcą pewne rzeczy instant, czyli tak szybko, na wynos, żeby im zrobić pewne rzeczy, żeby im coś uczynić. Mógłbym to mówić, ale nie o to mi chodzi dzisiaj. Pastor się śmieje. Więc on na pewno wie, o czym ja mówię. I ta historia może tak nie do końca jest zmyślona. Bóg chce to zmienić. Wiecie, jest takie spojrzenie Jezusa Chrystusa, które jak On na Ciebie spojrzy, to Ty wiesz, że On na Ciebie patrzy. My musimy, jako ludzie wierzący, jeżeli chcemy się pozbyć właśnie takiego chrześcijaństwa, jakie opisałem w tym przykładzie, my musimy spojrzeć Jezusowi prosto w twarz. W Ewangelii Łukasza jest opisane, już kończę, w 22 rozdziale jest opisana historia, kiedy Jezus spojrzał na Piotra. Piotr był zakręcony. Kiedy Jezusa aresztowali, no nie wiecie, co się dzieje. Zaparł się 3 razy Jezusa. I Łukasz pisze takie słowa. Pan, nie wiem, może Jezusa wyprowadzali na ten dziedziniec i musieli się spotkać wzrokowo, twarzą w twarz. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Macie coś takiego, że stajecie przed Bogiem w modlitwie, aby On mógł wywołać w naszym życiu poruszenie, aby Jezus mógł wywołać w naszym życiu poruszenie. Ja tego nie zrobię. Ja nie wywołam w waszym życiu poruszenia. Ja wam tylko mówię, co można zrobić, aby Jezus was poruszył. Musisz stanąć w domu w modlitwie i spojrzeć Jezusowi w oczy. Kiedy Jezus powoływał uczniów, to tak samo patrzył na Piotra, popatrzył na Andrzeja i mówi, pójdź za mną. Spojrzał mu w oczy i mówi, pójdź za mną. Co musi być w tym spojrzeniu, że oni zostawili wszystko i poszli za Jezusem? Co musi być w tym spojrzeniu, o którym teraz mówię, że Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok? I zobaczcie, co się dzieje. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa. Zanim dziś kogoś zapieje 3 razy, się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Kiedy Jezus i Ty staniecie naprzeciwko siebie, twarzą w twarz, to Wam gwarantuję to, że nawet nie będziesz myślał, żeby coś, mówiąc po młodzieżowemu, naściemniać Jezusowi, bo będzie ci głupio. Jezus poruszy cię tak, że jak Piotr czasami nad swoim życiem gorzko zapłaczesz. On nie musiał mówić: Panie Jezu, przepraszam Cię, że tyle razy, trzy razy Cię już zaparłem się Ciebie. On po prostu gorzko zapłakał. Tego wam życzę, żebyście szukali swojej społeczności z Jezusem i Jego spojrzenia, które zmienia wszystko. Jego spojrzenie czasami działa tak, że zostawisz to, co robiłeś do tej pory i zaczniesz przyjeść inne życie. Jezus, jeżeli macie poruszyć, to musisz stanąć Nim twarzą w twarz. Bo wtedy tam nie ma żadnego ściemniania. Tam nie ma czegoś, że będziesz mu się tłumaczył. Wiecie, ludzie się czasami tłumaczą. Ja czasem się próbuję w jakiś pokrętny sposób tłumaczyć ze swojego zachowania. Tam nawet jest wstyd. Opowiadać jakąś, mówiąc kolokwialnie, kręcić bajerę. Kiedy stajesz się Jezusem twarzą w twarz, wtedy możesz być pewny, że to będzie początek tego, że Jezus stanie się kimś, kto będzie cię poruszał cały czas. Który jest w stanie sprawić poruszenie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zrozumiesz to, że On jest dostępny zawsze. I to będzie się przekładać nie tylko na twoje życie, ale także na życie innych ludzi, których gdzieś tam będziemy spotykać. Tego wam życzę. Kiedy będziecie się modlić, to szukajcie tak Jezusa Chrystusa, żeby stanąć Nim twarzą w twarz, a On już doskonale, my będziemy doskonale wiedzieć i On wie doskonale, co nam pokazać. Żebyśmy mieli w sobie Jego poruszenie, takie, jak jest opisane w tej historii. Że On zmienił coś, odmienił radykalnie życie tego chorego człowieka, postawił go na nogi i wysłał do tego, żeby złożyć świadectwo o nim. Amen? Amen. Ja już skończyłem.